Bo że ludzie zawsze zmagali się z takimi dwiema skrajnościami. Z jednej strony zagrożeniem stawiania dodatkowych wymagań. Wymagań tam, nawet gdzie Bóg tych wymagań nie postawił. Z takim dodawaniem warunków, które trzeba spełnić, żeby dopiero móc być zbawionym. Albo też przykazań, których trzeba się trzymać, żeby być uznanym przez innych za chrześcijanina. Przykazań, które nawet nie wynikają z Biblii, ale wynikają z ludzkich tradycji, z tego, co ludzie wymyślili. Więc to jest jedno zagrożenie legalizmu, a z drugiej strony zagrożeniem jest lekceważenie Bożych przykazań. Jest traktowanie naszego zbawienia jak licencji do tego, żeby żyć po swojemu, realizować siebie, swoje pragnienia, swoje ambicje. Jak się to komuś nie podoba, to niech się zajmie sobą. To co komu do tego, co ja robię? Albo w innej wersji, co Biblii do tego, co ja robię w swoim życiu? Bo nawet tak czasem ludzie lekceważą Boże Słowo, tak wywyższając swoją wolność osobistą. I list do Galacjan, w którym jesteśmy, on skupia się w dużej części na tym pierwszym zagrożeniu, na tym legalizmie. Tam była sytuacja, gdzie gorliwi Żydzi zmuszali pogan do tego, żeby trzymali się prawa żydowskiego. Ale Paweł adresuje też to drugie zagrożenie i zobaczymy je dzisiaj we fragmencie kolejnym z Galacjan 5, z 5 rozdziału, od 13 do 21 wersetu. Galacjan 5 rozdział, od 13 do 21 wersetu. Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko z tej wolności nie czyńcie przyzwolenia dla ciała, ale służcie jedni drugim w miłości. Gdyż całe prawo spełnione jest w jednym zdaniu, czyli będziesz kochać bliźniego swego tak jak samego siebie. Jeśli jednak jedni drugich kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście jedni drugich nie strawili. Mówi zaś, postępujcie w duchu, a na pewno nie ulegniecie żądzy ciała. Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału. Te bowiem są w sobie przeciwne, abyście nie to, czego moglibyście chcieć, zaspokajali. Jeśli zatem jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. Widoczne zaś są uczynki ciała, a mianowicie nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, spór, zazdrość, wybuchy gniewu, przejawy samolubstwa, poróżnienia, odstępstwa, zawiści, zabójstwa, pijaństwa, hulanki i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już wcześniej zapowiadałem, że ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I to już jest drugie przypomnienie w tym liście, że zostaliśmy powołani do wolności, nawet w tym rozdziale. Na początku tego 5 rozdziału Paweł przestrzegał, żeby nie dawać się znowu zniewalać, żeby nie wracać do legalizmu. To jest temat, który zajmował większą część tego listu, bo to wynikało ze wpływu gorliwych Żydów, którzy właśnie głosili, że trzeba trzymać się prawa. W tym fragmencie jest już inne zagrożenie. Paweł adresuje zagrożenie liberalizmem, czyli traktowaniem wolności jak licencji do tego, żeby żyć po swojemu. I wobec tych dwóch skrajności Ewangelia jest drogą pośrodku, taką wąską drogą pośrodku. Między tą skłonnością do opierania się na swoich zasługach, taką próbą bycia sprawiedliwym dzięki swoim zasługom i między przekonaniem z drugiej strony, że żadne przekazania nie mają znaczenia, że sami określamy, co jest dla nas dobre i co jest złe. I to jest ten drugi temat tego liberalizmu. I Paweł pokazuje, jaką nadzieję w tym daje Ewangelia. Że Ewangelia nie tylko wzywa do innego życia, nie tylko mówi, jak masz żyć, ale zapewnia moc do życia w sprawiedliwy sposób. I to jest moc, która wynika z działania Ducha Świętego. I ten 5 rozdział pokazuje nam właśnie rolę Ducha Świętego. Czytamy o prowadzeniu Ducha, czytamy o owocu Ducha. Ten owoc zostawimy sobie na kolejny raz po świętach. Natomiast dzisiaj spojrzymy na, po pierwsze, tą wolność do służenia w miłości, po drugie na zmaganie z ciałem, w którym wspiera nas Duch i po trzecie na listę uczynków ciała, które są takim ostrzeżeniem. Czy kończą się ostrzeżeniem. Fragment też zaczyna się ostrzeżeniem swoją drogą. Paweł mówi, że chociaż zostaliśmy powołani do wolności, to nie mamy robić z niej przyzwolenia dla ciała. I tutaj przez ciało Paweł ma na myśli grzeszne skłonności, pożądliwości naszego ciała. Więc z jednej strony jesteśmy powołani do wolności, jesteśmy uwolnieni od wymagań, które stawia nam prawo, Nie jesteśmy uwięzieni przez to, że nie możemy ich spełnić, ale z drugiej strony to nie może stać się przyzwoleniem, żeby dogadać samemu sobie. I to słowo przyzwolenie, czy w innych przekładach pobłażanie, ono pochodzi z języka wojskowego. To jest takie słowo, które oznaczało teren, z którego zaczynało się jakąś wyprawę, jakieś działanie. Takie miejsce, które stwarza okazję, żeby zacząć wykonać jakieś zadanie. Tak jak Paweł przestrzega, żeby nasza wolność nie była taką okazją do tego, żeby pobłażać swojemu ciału. Żeby nie dawała przestrzeni na poddawanie się naszym grzesznym pożądliwościom. I tu ktoś może zapytać, pomyśleć, jeżeli Bóg odpuścił mi wszystkie grzechy, i przeszłe, i teraźniejsze, i późniejsze też, jeżeli moje zbawienie nie opiera się na moim posłuszeństwie prawu, to jakie ma znaczenie, jak będę żyć? To oczywiście nie jest mądry wniosek. Natomiast przyjęcie takiego przekonania, ono będzie prowadzić, czy może być pretekstem do pobożania ciała. Kiedy ja się nawróciłem, to Bóg zabrał z mojego życia pewne rzeczy, które powtarzałem wcześniej, które mnie zniewalały, ale po kilku miesiącach od nawrócenia uwierzyłem w bardzo podobny argument. I przez to wróciłem do tego, z czego Bóg wcześniej mnie uwolnił. Czyli to przekonanie o takiej wolności, ono doprowadziło do upadku, dzięki Bogu do jednorazowego upadku, ale jednak pokazało mi to, jak mocno nasze przekonania i zrozumienie wolności mają konsekwencje dla naszego życia. Więc ta wolność chrześcijańska to nie jest wolność od samokontroli, to nie jest wolność do grzeszenia, to jest wolność od panowania grzechu w naszym życiu. To jest bycie wolnym do robienia tego, czego Bóg od nas oczekuje. I Paweł to trochę tak przedstawia, to jaki taki paradoks. Bo prawdziwa wolność jest wtedy, kiedy prowadzi do służenia innym. Wolność prowadzi do służenia. Innymi słowy można powiedzieć do bycia niewolnikiem w pewnym sensie. Więc tu jest ten paradoks. Ktoś może zapytać, jak służenie innym może być wyrazem wolności. No może być nim wtedy, jeżeli to jest dobrowolna służba. Jeżeli to nie jest służba, której chcemy coś odpracować, chcemy na coś zasłużyć, ale służymy po to, czy dlatego, że robimy to z miłości. I myślę, że to jest różnica, którą rozumiemy w życiu, między pracą dla wynagrodzenia, a służeniem z miłości. Kiedy na przykład pomagasz swoim starszym rodzicom, jeżeli masz taką sytuację, że czasem zdarza ci się pomagać starszym rodzicom, to chyba nie myślisz, co ja za to dostanę. No, być może rodzice, może mama zrobi dobry obiad w podziękowaniu za coś tam, ale możesz przekopać jej ogródek, nawet jeżeli nie będzie czasu, żeby później ten obiad zjeść. Robisz to z miłości do swoich rodziców. Albo rodzice troszczą się o swoje dzieci nie dlatego, że dostają świadczenia 800+, ale dlatego, że je kochają. Robili to i bez 800+ czy 500+ i będą to robić nawet, kiedy dostają pieniądze. Nie dlatego, że dostają pieniądze, ale motywacją jest miłość, a nie to, że jest jakaś zapłata. I to też jest podobna różnica jak między dwoma rodzajami niewolników. Stary Testament opisuje niewolnictwo, czy dwa rodzaje niewolników. Część ludzi była niewolnikami, bo musiała odpracować jakiś dług. Natomiast część z nich kontynuowała swoją służbę po tym czasie. Decydowali się sami kontynuować swoją służbę. Mieli prawo, mogli odejść na wolność, ale mogli zdecydować, że zostają, bo kochają tego, komu służą. Czyli robili to samo, tylko motywacja była już zupełnie inna. I ta chrześcijańska wolność, ona nie skupia się na służeniu sobie. My nie jesteśmy panami, którzy traktują innych jako potencjalne sługi, którzy mogą nam służyć. Raczej powinno być odwrotnie, czyli traktować siebie jako sługę tych, których mamy dookoła siebie. Czyli nie jesteśmy sługami swojego ciała, nie pobożamy swojemu ciału, jesteśmy sługami innych ludzi. I to powołanie do służenia w miłości, ono wynika z celu całego prawa. Dlatego 14 werset mówi, że całe prawo spełnione jest w jednym zdaniu. W przekazaniu miłości bliźniego. Oczywiście także w przekazaniu miłości Boga, tylko że tutaj Paweł pisze w konkretnym kontekście relacji między ludźmi w Kościele, szczególnie w Kościele. Nie tylko w Kościele, wiemy, że też w kolejnym rozdziale Paweł pisze o wszystkich, żeby czynić dobrze wszystkim, szczególnie domownikom wiary, więc i domownikom wiary szczególnie i też wszystkim innym także. W każdym razie ta chrześcijańska wolność, ona nie oznacza lekceważenia prawa. Chrześcijańska wolność prowadzi do służenia w miłości, czyli właśnie do tego, co streszcza całe prawo. To słowo streszcza, ono też może być tłumaczone jako spełnia. Ma dwa znaczenia to słowo, więc i tak można to rozumieć. I tak jest prawdziwie. I streszcza, i spełnia całe prawo. I Paweł pisze o relacjach nie bez powodu. Ten kolejny werset sugeruje, że może to być odpowiedź na jakieś trudności w relacjach między wierzącymi. Werset 15. Jeśli jednak jedni drugich kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście jedni drugich nie strawili. To jest przeciwieństwo służenia w miłości. To jest taki obraz używania wolności, w której pobłażamy swojemu ciału, prawdopodobnie właśnie w kontekście, w którym takie rzeczy działy się w tych kościołach. To też widać później, jak jest lista uczynków. Największa część tych uczynków dotyczy relacji między ludźmi. No i efekt jest taki, jak Paweł opisuje, używając takiego obrazu dzikich zwierząt, które atakują się wzajemnie, kąsają, pożerają. Takim kąsaniem mogą być takie złośliwe komentarze. Takim kąsaniem może być chęć poniżenia kogoś, chęć przedstawienia go w złym świetle. I to może prowadzić do tego takie kąsanie, że się strawimy. Tutaj jeden z biblistów, który komentował ten fragment, on użył takiego obrazu dwóch węży, które złapały siebie wzajemnie za ogony, jeden drugiego, drugi pierwszego, i zaczęły się wzajemnie zjadać. I oba umarły. I się wyniszczyły. Doprowadziło to do śmierci obu tych węży. Podobnie Paweł ostrzega, abyście jedni drugich nie strawili. To pokazuje, że to kąsanie jest takie autodestrukcyjne. Ono niszczy relacje, ono niszczy wspólnotę. Do tego prowadzi niewłaściwe zrozumienie wolności. Traktowanie tej wolności jako takiej właśnie okazji do tego, żeby służyć swojemu ciału, swoim pragnieniom, swoim ambicjom. I zwróćmy uwagę, że Paweł tutaj opisuje pewną kolejność. Najpierw jest kąsanie, potem pożeranie, a potem zagrożenie strawienia. Co sugeruje, że to może opisywać zjawiska o różnej skali. Od takiego lekkiego dokuczania sobie, od na przykład kłótni dzieci, które się kłócą o to, kto zje ostatnie ciastko, aż po takie wielkie konflikty, nie wiem, małżeństwo, które już nie widzi nadziei na przyszłość. Ale zaczyna się od tych małych. To tam jest pokusa, którą no jednak ma każdy z nas. I Paweł też to tak przedstawia, że to jest zmaganie, które dotyczy każdego chrześcijanina. To jest zmaganie, w którym jednak nie jesteśmy sami. Werset 16 mówi: postępujcie w duchu, a na pewno nie ulegniecie rządze ciała. Tutaj Paweł opisuje źródło wszystkich konfliktów. Tym źródłem jest konflikt, który rozgrywa się we wnętrzu, w naszym wnętrzu. To jest zmaganie między tym wciąż grzesznym ciałem, a świętym duchem, który mieszka w nas. Tu być może ktoś zapyta, ale czy aby zbawienie nie sprawiło, że wszystko stało się nowe? 2 Koryntian 5,17 mówi: jesteśmy nowym stworzeniem. W Chrystusie wszystko przeminęło, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I tak stało się nowe, ale nie jest jeszcze kompletne. Bóg zaczął, ale jeszcze nie ukończył w nas swojego dzieła. Wciąż zmagamy się z grzechem, który w nas mieszka. Ale tutaj, w tym fragmencie, nadzieją jest to, że nie zmagamy się sami. Paweł zaczyna mówić o roli Ducha Świętego. To Duch jest tym, który może nas uwolnić z rządza naszego ciała. To jest nauczanie, które jest podobne do tego, które on opisywał w liście do Rzymian. Tam jest to w większym, tam jest to szerzej opisane, w Rzymian 6, 7 i 8, taki dłuższy wywód Pawła. Tutaj jest skrócona wersja tego samego nauczania. Natomiast w obu tych listach Paweł zaczyna od tego, że jako zbawieni jesteśmy powołani do innego życia. Że podstawą i zaczyna się od wiary w śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa. Że Jego ofiara uwalnia nas od potępienia, od panowania grzechu. Zostaliśmy z Nim ukrzyżowani po to, żebyśmy już nie służyli grzechowi i wstaliśmy do nowego życia po to, żebyśmy służyli Bogu. Więc to jest ta zmiana, do służenia grzechowi, do służenia Bogu. Ale to nie jest koniec drogi, to nie jest koniec, to nie jest meta. teraz rozgrywa się walka. Walka, w której jest jednak sojusznik. Bóg daje nam sojusznika, daje nam Ducha Świętego, który walczy w naszym imieniu. Paweł pisze w 17 wersecie, że ciało pożąda przeciw duchowi, a duch pożąda przeciw ciału. I myślę, że pierwszą rzeczą, którą warto zauważyć, jest to, że takie zmaganie się z grzechem, że jest ten konflikt w nas, to jest dobry znak. Jeżeli nie byłoby w nas takiego konfliktu, to jest się czym martwić. To nie jesteśmy chrześcijanami. Bo to by oznaczało, że w ogóle się nie przejmujemy tym, że są w nas jakieś grzeszne skłonności. To można porównać do ludzkiego organizmu i do układu odpornościowego. Jeżeli jest jakaś infekcja w ciele, a twój organizm nie reaguje na przykład gorączką, to nie jest dobry znak. Bo to oznacza, że on nie reaguje na infekcję. Zdrowy organizm produkuje przeciwciała. One zwalczają infekcje. I podobny mechanizm tutaj Paweł opisuje między ciałem a duchem. Między tą infekcją, grzesznymi skłonnościami ciała, a pobożnymi pragnieniami ducha. Jakby w tym obrazie ten Duch Święty działa jak przeciwciała wobec tej naszej grzeszności. A niestety z drugiej strony nasze ciało działa przeciwko duchowi. Bóg nie obiecuje nam, że nie będzie w nas cielesnych pragnień, ale wzywa nas, żeby się im nie poddawać. Czyli to nie jest tylko działanie ducha, to nie jest taka podświadoma reakcja organizmu. Paweł pisze w 16 wersecie, według ducha postępujcie. To jest nasza odpowiedzialność. Duch Święty, jego zadaniem jest pomóc nam zrozumieć, co jest dobre, miłe i doskonałe. On nas uzdalnia, żebyśmy mogli to robić, ale to się nie odbywa automatycznie. I też dlatego czasem upadamy. I na przykład wybuchamy gniewem, zamiast być opanowanym. Na przykład zazdrościmy czyjego sukcesu, zamiast się z nim cieszyć. Albo odwrotnie, cieszymy się z niepowodzenia czyjegoś, zamiast się z nim smucić. I takie reakcje mogą się w nas pojawiać, mimo że nawet sami wiemy o tym, że to nie jest dobre. Możemy nawet szybko tego żałować. O tym też Paweł tutaj pisze, że ciało i duch są sobie przeciwne, abyśmy nie czynili tego, co chcemy. Czyli jak już zgrzeszymy, to nawet widzimy, że tak do końca tego nie chcemy, ale to zrobiliśmy. Nasze ciało zadziałało przeciwko duchowi, który w nas chciał zrobić coś dobrego. To jest ta walka. I właśnie to, że tego nie chcemy, że to jest ta walka, to może świadczyć o tym, że my jesteśmy chrześcijanami. To jest ta podstawowa różnica między życiem przed nawróceniem, a życiem po nawróceniu. Załóżmy, że byliśmy przed nawróceniem nieuprzejmi, opryskliwi. Jak ktoś nas o coś prosił, na przykład to rodzice, małżonek albo ludzie w pracy, mówiliśmy, a sam się tym zajmij, a czemu ja to mam robić? Albo jak ktoś nam zwracał uwagę na coś, no to mówiliśmy, znowu, pilnuj swojego nosa, a ty zajmij się sobą może. I nawrócenie zmieniło to, że nasza początkowa reakcja, czy nie zmieniło tego, czy mogło nie zmienić tego, że nasza początkowa reakcja mogła być taka sama. W pierwszej chwili mogliśmy zareagować tak samo opryskliwie. Ale prędzej czy później Duch Święty, który jest w nas, da nam zrozumieć, że to nie było właściwe. A potem pomoże nam się opamiętać. Więc nawrócenie poznajemy nie tyle po tym, że ktoś nie popełnia już tych samych grzechów, ale poznajemy po tym, że zaczynamy z tym walczyć. Na tym polega duchowy wzrost. I on wymaga naszego działania w odpowiedzi na działanie w nas Ducha Świętego. Zastępowanie pragnień naszego ciała pragnieniem podobania się Bogu. Bo jeżeli nasz umysł, nasze serce są wypełnione Bożą chwałą, jeżeli to jest tym, co nas napędza, to nie będziemy szukać zadowolenia w grzechu, bo grzech nam tego zadowolenia nie da. Tutaj Paweł nawet opisuje tę obietnicę, że jeżeli postępujemy według ducha, nie będziemy ulegać żądzy ciała. I w 18 wersecie dodaje. Że jeżeli zatem jesteście prowadzeni przez ducha, to nie jesteście pod prawem. I tutaj czasem chrześcijanie jako prowadzenie ducha rozumieją jakąś taką duchową intuicję, że Duch pokazuje nam, jakie decyzje podejmować, może prowadzić nas do konkretnych rzeczy, które objawia w jakiś sposób tam, które mamy odczytać. Paweł mówi o tym w związku ze zmaganiem między ciałem a duchem. W tym samym kontekście pisze w liście do Rzymian 8:14, pisze podobne zdanie. Rzymian 8:14 mówi, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Tam w kontekście chodziło też o umartwianie uczynków ciała za sprawą działania ducha. Czyli bycie prowadzonym przez ducha to jest życie w mocy Ducha Świętego. To jest życie w Jego mocy, która pomaga nam, pozwala nam odpierać grzech i sprawiedliwie żyć. Przeciwieństwem tego jest życie pod prawem, bo jeżeli żyjemy pod prawem, to nie ma w nas dostępu do tej mocy, do mocy Ducha Świętego. Prawo może nam pokazać, to zrobiłeś źle. Można nam zdefiniować grzech, można nam pokazać go w naszym życiu, ale nie da nam mocy, żeby ten grzech odeprzeć. Prawo nie stwarza w grzechu pobożnych pragnień. Nie stwarza nas pobożnego charakteru. Więc Paweł pisze o tym jako o pewnym teście, że jeżeli widzimy w naszym życiu prowadzenie ducha, jeżeli widzimy, że duch pozwala nam jednak odpierać te grzeszne skłonności, to świadczy o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To świadczy o tym, że nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską i że prowadzi nas duch. I ta współpraca, ona przypomina mi trochę, wybaczcie skojarzenie, ale taniec, taki towarzyski taniec. Jestem daleki od bycia tanecznym ekspertem, to porównanie ma swoje ograniczenia, ale w harmonijnym tańcu ktoś musi prowadzić, a ktoś być prowadzonym. Nie może być tak, że dwie osoby prowadzą, albo żadna z nich nie prowadzi. Jak ktoś nie ma Ducha Świętego, to tak jakby chciał tańczyć tango solo. Tyle o tańcu wiem, że do tanga trzeba dwojga. Jako Polacy wiemy, taka piosenka jest. Też Amerykanie mają takie powiedzenie, że do tanga też trzeba dwojga. Więc nie da się prowadzić chrześcijańskiego życia bez Ducha Świętego. Możesz wykonywać jakieś duchy, ale to będą kanciaste duchy. To nie będzie ten taniec, o który chodzi. Z kolei, jeżeli opieramy się, sprzeciwiamy się prowadzeniu ducha, to każdy będzie ciągnął swoją stronę. Tak jak Paweł pisze, że ciało i duch są sobie przeciwne. Tak jakby obie osoby w parze próbowały prowadzić w tańcu. To już nie będzie miłe dla oka, to będą bardziej takie zapasy w tym tańcu. To Duch Święty prowadzi, On musi prowadzić, robi to perfekcyjnie, wie jak to robić. Naszym zadaniem jest reagowanie na Jego prowadzenie. Podobno w tańcu najgorszy partner jest taki, który właśnie nie daje się prowadzić. I tak czasem jest w naszym życiu. Nie dajemy się prowadzić i efekt jest niezbyt przyjemny dla oka. I zobaczymy teraz właśnie, jaki może być efekt takiego kanciastego tańca. Paweł przechodzi dalej do przedstawienia skutków pobożenia ciału. Od 19 do 21 wersetu jest 15 zachowań, 15 uczynków ciała, których źródłem jest właśnie grzeszne ciało. I ta lista uczynków ciała i późniejsza lista owocu ducha, one obrazują konflikt między ciałem a duchem. Natomiast nie traktujmy tego jako takiej listy rzeczy, których po prostu, że chodzi o to, że nie mamy tego robić, a mamy robić tamto. To jest lista, która pomaga nam badać nasze postępowanie. Dzięki tej liście my możemy zobaczyć, czy prowadzi nas duch, czy prowadzimy siebie sami. Tak jak Paweł pisze tutaj w 18 wersecie, że jeżeli prowadzi nas duch, to nie jesteśmy pod prawem. I teraz wymienia zachowania, które właśnie pokazują, że ktoś nie jest prowadzony przez ducha. Więc w tym sensie to jest test pokazujący, czy rządzi nami duch, czy rządzą nami nasze żądze. I Paweł zaczyna od słów: jawne są uczynki ciała. Są jawne, to znaczy, że jest oczywiste, że one wynikają z naszej grzesznej natury. One nie muszą być jawne w tym sensie, że wszyscy to widzą, bo niektóre z tych grzechów nie są widoczne dla innych, ale jawne w tym sensie właśnie, że one wynikają z naszej grzesznej natury, z grzesznego ciała. I żeby nam ułatwić spojrzenie na te uczynki, je można podzielić na takie cztery grupy. To nie jest mój podział, często tak komentatorzy to wyróżniają, na cztery różne grupy. W pierwszej są trzy grzechy związane z niemoralnością seksualną. To jest cały werset 19. Potem są dwa grzechy związane z kultem religijnym, bogofalstwo i czary. Potem jest największa grupa, aż 8, w niektórych przykładach 9 grzechów z obszaru relacji między ludźmi i na koniec jeszcze dwa grzechy związane z nieumiarkowaniem. I nie będę szczegółowo omawiał każdego z tych uczynków, ale przejdziemy przez te cztery grupy kościoła w pogańskim mieście i używa dokładnie tych samych trzech słów. I tam w tym fragmencie 2 Koryntian 12, 21 on pisze, że obawia się, że kiedy tam przyjdzie, to będzie ubolewał z powodu pewnych osób, które się nie pamiętały. Że będzie musiał płakać z powodu ich grzechu, dlatego że się z niego nie pamiętali. Bo to była taka pierwsza sfera, która powinna się zmienić, bo była w mocnym kontraście do tego, jak żyła kultura. W pogańskim świecie te zachowania były akceptowalne często. Więc kiedy ktoś się nawracał, to właśnie powinno być to widoczne w zmianie w tej sferze. I to także ludzie spoza kościoła widzieli. Widzieli, że ludzie w kościele chrześcijanie mają zupełnie inne standardy. I dzisiaj jest podobnie w tej sferze właśnie. Chrześcijańska etyka seksualna jest mocno w kontrze do tego, co akceptuje kultura, więc też tym bardziej powinno to być widoczne wtedy, kiedy ktoś się nawraca, że zmieniają się jego standardy właśnie w tym obszarze. Kolejne dwa grzechy to jest bogofalstwo i czary. To też jest związane ze światem pogańskim. I z tym, że no, te ludy czciły innych bogów. To wydaje się może bardziej odległe od tej pierwszej sfery. Nie widzimy dookoła nas może tak za bardzo takich zachowań, czy z pozoru, dlatego że bogofalstwo nie wymaga tego, żeby były jakieś świątynie fizyczne. Wystarczy bożkom to, że mają miejsce w naszym sercu. Jeżeli coś zajmuje miejsce w naszym sercu ponad Bogiem, to stało się Bogiem. To drugie słowo czary to jest greckie słowo farmakeia. Ono się kojarzy nam z farmacją i słusznie się kojarzy. Do tego, że to brało się od tworzenia takich magicznych mikstur. Szerzej używano go jednak do opisania w ogóle różnych praktyk magicznych, okultystycznych. I tu też może się wydawać, że ktoś się tym dzisiaj zajmuje, jakąś tam magią. Przecież jesteśmy tacy wyedukowani jako społeczeństwo, to już jest czasy jakieś tam odległe. Ale jak się tak przyjrzymy, to nie brakuje ludzi, którzy jednak ciągną do takich alternatywnych duchowości, których pociągają jakieś czakry, jakieś kryształy, które oczyszczają aurę, którzy chcą się łączyć z duchami przodków w jakiś sposób, czy może bardziej tradycyjne już w naszej kulturze horoskopy, wróżby, cała ta tak zwana branża ezoteryczna, która z roku na rok rośnie, także w naszym kraju. I te dwie rzeczy, bogofalstwo i czary, one odrzucają uwielbienie prawdziwego Boga i odrzucają też oddawanie mu czci w taki sposób, w jaki Bóg to zamierzył. A z drugiej strony otwierają człowieka jednak na kontakt z duchami nieczystymi. I teraz największa grupa uczynków ciała, czyli relacje między ludźmi. To jest ponad połowa tej listy. Mamy tu nieprzyjaźnie, spór, zazdrość, wybuchy gniewu, przejawy samolubstwa, podróżnienia, odstępstwa, zawiść, w niektórych przykładach jeszcze zabójstwa na końcu. Prawdopodobnie ta sfera była największym wyzwaniem, problemem w kościołach w Galacji. Dlatego też Paweł wcześniej pisał o kąsaniu, o pożeraniu. I tłem tych konfliktów być może, nie wiemy tego z pewnością, być może był problem właśnie z legalistami, którzy wpływali na pogańskich wierzących i część kościoła ulegała ich wpływom. I to mogło prowadzić do napięć. Ale Paweł tutaj sięga głębiej. On pokazuje nie tylko efekt końcowy, on pokazuje skąd się to w ogóle bierze. I zaczyna od wrogości czy nieprzyjaźni. No jeżeli mamy taką postawę, to to prowadzi do sporów. Potem jest zazdrość. Jak jest ktoś zazdrosny, to też często prowadzi do wybuchu gniewu. Jak ktoś się już gniewa, to trudno w ogóle siebie nawzajem słuchać. Bo gniewie są przejawy samolubstwa. To jest coś, o czym Paweł pisał częściej, chociażby do Filipian w drugim rozdziale, kiedy też zachęcał i do właściwej postawy, pokazując przykład Chrystusa. Tam w Filipian 2:3 on pisał im, żeby nie czynić nic z samolubstwa, ani dla próżnej chwały. Żeby nie dbać o swoje, ale żeby dbać o to, co jest cudzych, co jest innych, żeby uznawać innych za ważniejszych od siebie. Potem jest słowo poróżnienie. Ono występuje w Biblii jeszcze tylko jeden raz, w Rzymian 16:17. Paweł pisze tam o poróżnieniach i o zgorszeniach przeciwko nauce, którą przyjęli. Czyli tłem tamtych trudności też były nauki, które w jakiś sposób wdarły się do Kościoła. I ostatnie słowo tego wersetu to jest odstępstwo albo odszczepieństwo, z greckiego hairesis, herezje z tego słowa pochodzą. Ale to oznaczało po prostu rozłamy, tworzenie się jakichś grupek w Kościele, w Kościołach. To jest coś, przed czym Paweł ostrzegał z kolei Tytusa. Ostrzegał, że żeby tego, kto wywołuje odszczepieństwo, odstępstwa, po pierwszym lub drugim napomnieniu i drugim napomnieniu unikać. I na końcu te listy uczynków ciała tej grupy, relacyjnej grupy, jest zawiść. W niektórych przykładach są jeszcze zabójstwa, albo dodatkowo, albo zamiast zawiści, ale prawdopodobnie chodzi właśnie o zawiść. Wcześniej była już zazdrość, więc to jest podobne słowo, ale zawiść jest trochę bardziej okrutną postawą, bardziej niszcząca niż zazdrość, bo zazdrość chce mieć to, co mają inni, zawiść chce, żeby inni nie mieli tego, co mają. Tak trochę w drugą stronę, negatywnie. I Nowy Testament używa tego słowa przy opisie wydania Jezusa Piłatowi. W Ewangelii Marka 15:10 mamy taki opis, że Piłat wiedział o tym, że arcykapłani wydali Jezusa z zawiści właśnie. Byli zawistni, zazdrościli mu popularności, tego, że był lubiany przez lud, no i dlatego doprowadzili do jego śmierci, chcieli się go pozbyć. I ostatnia grupa tych uczynków ciała to są dwa grzechy związane z nieumiarkowaniem. Pierwszym jest pijaństwo, drugim jest albo hulanki, albo obżarstwo, albo rozpasanie. Różne tłumaczenia są tego słowa. W każdym razie można powiedzieć, że chodzi o zamienianie przyjemności w rozpustę. Czyli kiedy używamy Bożego daru, ale w niszczący sposób. Bóg nie jest wrogiem przyjemności. To nie jest tak, że nie podoba mu się wtedy, kiedy jesteśmy radośni i odczuwamy przyjemność, ale wiemy to, że można się zatracić w przyjemnościach. Szczególnie jeżeli to są jakieś substancje, które mogą prowadzić do odurzenia większej ilości. I to może stać się tym, za czym ludzie gonią. Pewnie znamy osoby, które żyją od weekendu do weekendu, od imprezy do imprezy. Tydzień jest dla nich regeneracją, a weekend, piątek, później weekend jest czasem, kiedy mogą beztrosko oddać się jakimś rozkoszom. Właśnie o tym tutaj Paweł pisze, o takim nieumiarkowaniu, w tym, co w jakiejś tam ilości może być nawet czymś dobrym. I Paweł dodaje na końcu i tym podobne. Czyli to nie jest zamknięta lista, to nie są tylko te wskazane. Można jeszcze dodawać, uzupełniać o inne rzeczy. Czytamy też, że Paweł wcześniej im o tym już mówił. Czyli on od początku, jak głosił Ewangelię, to mówił, do czego ta Ewangelia wzywa. Nie głosił tylko Ewangelii, ale głosił także, do czego Ewangelia nas wzywa. I na końcu ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. To, żeby nie było, nie chodzi o to, że jak ktoś zrobi jedną z tych rzeczy, to jest game over, to wypada z gry. To chodzi o takie stałe, zwyczajowe postępowanie. Ten czasownik jest użyte w takim czasie, który wskazuje na to, że chodzi o takie regularne postępowanie. Czyli chodzi o ludzi, których cechują któreś z tych postaw. dla których to jest, powiedzmy, wzorzec postępowania, że możemy tę osobę opisać jako właśnie taką. Więc to jest lista, która może być miernikiem, takim właśnie testem, że jeżeli któreś z tych zachowań cechują nasze życie, to taka osoba, jeżeli o kimś można tak powiedzieć, no jest wątpliwe, żeby była zbawiona. Jest wątpliwe to, że narodziła się na nowo. Pewnie nie ma w sobie Ducha Świętego. Skoro Paweł tak mocno pisze, że takie osoby Królestwa Bożego jednak nie odziedziczą. Paweł tutaj się nie zatrzymuje, on kontynuuje ten temat później pisząc o owocu ducha. My dzisiaj tutaj się zatrzymamy na tych uczynkach ciała, na tym zepsutym owocu pobożania swojemu ciału. Bo chrześcijańska wolność to nie jest wyzwolenie z wszelkich norm moralnych. Prawdą jest to, że zawsze komuś służymy. Albo swojemu ciału, albo naszemu Bogu. Jeżeli służymy ciału, to nie jesteśmy w stanie służyć innym. To skupiamy się na sobie, a inni będą przeszkodą w tym, żebyśmy właśnie mogli sobie pobłażać. Nic dziwnego, że będzie potem kąsanie i pożedanie siebie nawzajem. Ale w tym fragmencie jest nadzieja. To nie jest taki negatywny, czarny fragment. Mamy w środku rolę Ducha Świętego, który sprzeciwia się tym rządom ciała. Bóg daje sojusznika. Bóg daje nam moc i jego zadaniem jest danie nam zrozumieć, co jest dobre, miłe i doskonałe i uzdolnić nas do tego, żeby wybierać właśnie te rzeczy. Naszym zadaniem jest poddawać się jego prowadzeniu. Jest też lista uczynków ciała, taka lista właśnie sprawdzająca, taki test. Jeżeli któreś z tych rzeczy cechują czyjeś życie, to jest sygnał alarmowy, bardzo mocny sygnał alarmowy. To prawdopodobnie takie osoby mają problem z tym, żeby w ogóle zrozumieć Ewangelię, żeby ją przyjąć, żeby poddać się Duchowi Świętemu. Ale to nie jest tylko dla osób, które mogą nie być zbawione, to jest także dla nas. Żebyśmy zobaczyli, w których obszarach, w których miejscach my też nie poddajemy się Duchowi, a poddajemy się naszemu ciału. I receptą nie jest po prostu przestać coś robić. To byłaby próba leczenia grzesznego ciała tym samym ciałem. Sięganie do mocy z nas, której tam nie ma w sensie w naszym ciele. Musimy sięgnąć do tego, który ma moc. Sięgnąć po te przeciwciała. Zwrócić się do tej mocy, którą Bóg daje w swoim Duchu Świętym. I to jest ta lekcja, to jest ten wniosek, który mamy wyciągnąć, patrząc na nasze życie, weryfikując je, sprawdzając, gdzie są jakieś problemy i zwracać się do Ducha Świętego po pomoc w naszym życiu. Amen.